Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
Kobiety zostają jednak dłużej na polskim rynku pracy. Ponad 80% pracowników korzystających z ulgi z PIT 0 to właśnie kobiety. Prawie 1/4 europejskich pracowników korzystających ze sztucznej inteligencji sięga po narzędzia dostępne na rynku, za które płaci z własnej kieszeni. Na ile polskie firmy są w stanie zaprzyjaźnić się z AI i przeszkolić pracowników skorzystania z tego narzędzia? Ważne dla Pomorza. Lisner przejmuje naszego producenta. Centa Grala, co to oznacza dla pracowników, dla klientów i dla naszego regionu, i listopadowy pesymizm w naszym przemyśle. Gdzie jest światełko w tunelu? Czy 2025 rok przyniesie zmiany na lepsze? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Service, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, Mateusz Marmołowski, Edu Sens. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
I zaczynamy od kobiet. Okazuje się, że zostają dłużej na rynku pracy, stanowią większość w grupie, która kontynuuje pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przypomnę, dla pań to 60 lat, dla panów 65. Jak ustalił portal Money.pl, w ubiegłym roku z PIT-a 0 dla seniorów skorzystało aż 144 tysięcy osób. Przypomnę, że jest to możliwość dla osób właśnie w wieku emerytalnym, które zrezygnowały z pójścia na emeryturę, pozostały dalej na rynku pracy. No i okazuje się, że większość z tych osób, które skorzystały z PIT-a 0, 80% to kobiety. Czy można uznać tak prosto patrząc, że nie sprawdzają się obawy, że to właśnie panie szybciej idą na emeryturę, jak tylko osiągają wiek emerytalny, a już potem nic, bo były takie obawy, że kobiet na rynku pracy u nas brakuje?
To ja mogę zacząć pierwszy.
Proszę, Krzysztof Kilian.
Tak, tak. Ja przemieszkuję oprócz Trójmiasta i kiedyś tam trochę w Warszawie, to przemieszkuję w dużej mierze na Kaszubskiej wsi od 20, no blisko 6 lat. I mogę podzielić się taką obserwacją, że wtedy, 20 parę lat temu, było znacznie trudniej niż dzisiaj znaleźć pracę. To był bardzo trudny rynek i z tej małej wsi, w której ja mieszkam, koło 300 osób, mogę powiedzieć taką obserwację, i ona się do dzisiaj sprawdza. W zasadzie prawie wszystkie kobiety były zatrudnione, pracowały bądź znajdowały zatrudnienie. Jeżeli chodzi o mężczyzn, była to sytuacja dokładnie odwrotna. Albo nie szukali, albo nie pracowali, albo generalnie mieli kłopoty. I to jest, ja mam przynajmniej taki stereotyp w głowie, który mówi o tym, że kobiety są bardziej zaradne, bardziej odpowiedzialne i bardziej, że tak, znaczy lepiej zorganizowane, jeżeli chodzi o poszukiwanie rozwiązań, które są dobre dla rodziny, dla niej i dla otoczenia. W związku z tym są bardziej aktywne, nie tylko na rynku zawodowym, w ogóle są bardziej aktywne, poszukują swojego miejsca, co jest akurat bardzo dobrą cechą. Dobrze by było, żeby mężczyźni też zaczęli brać przykład z takich zachowań.
No to z czego wynikają te wszystkie argumenty mówiące o tym, że trzeba zmobilizować kobiety, żeby wróciły na rynek pracy, za mało kobiet na rynku pracy, skoro jesteśmy bardziej zorganizowane i jeszcze dostajemy niższe emerytury, jeśli dostajemy emerytury, bo zakładam, że na tej wsi to niekoniecznie panie wypracowały sobie.
Tak, emerytury. Ale to chodzi też o pewną taką odpowiedzialność, czyli ja mam takie wrażenie, że kobiety są bardziej odpowiedzialne, jeżeli chodzi o prowadzenie, nazwijmy to, takiego codziennego życia. Czym innym są poziomy wynagrodzeń, kwestia potem późniejszej emerytury. Dyskutujemy o tym od dawna, o wyrównaniu, że tak powiem, szans, jeżeli chodzi o te same stanowiska, czy te same pozycje w różnych miejscach, zarówno dla kobiet i mężczyzn, pod względem zarobków. I te różnice są na pewno istotne, ale ta dyskusja powoduje też, że to się powoli zmienia. I ja mogę powiedzieć, że też pracując przez te kilkadziesiąt lat z różnymi osobami, najlepiej mi się pracowało z osobami płci żeńskiej i to była taka najlepsza współpraca. Do dzisiaj zresztą współpracuję, prowadzę działalność gospodarczą z koleżanką, z którą kilkadziesiąt lat prowadzimy różne działania i mogę powiedzieć, że wpływa to na mnie mobilizująco. Nie wiem, czy wszyscy mają takie doświadczenia, ale dobrze jest mieć takie osoby koło siebie.
Ewa Dawar-Romura.
Chciałabym się odnieść może jeszcze do tego stereotypu, o którym pan wspomniał. Stereotypu, że kobiety są bardziej zaradne, że się organizują. To jest stereotyp, słusznie nazwany stereotypem, również przez pana, który dla kobiet mimo wszystko jest krzywdzący. Jest krzywdzący pod względem takim, że kobiety często biorą na siebie odpowiedzialność za wszystkie obowiązki domowe. I wracam do tego na tej antenie po raz kolejny, dlatego że to wciąż się nie zmienia. I wciąż podkreślam, że dopóki nie będzie równości w domu, tej równości nie będzie również w pracy. Myślę, że warto sobie zadać pytanie, dlaczego kobiety faktycznie dłużej zostają w pracy. I można by powiedzieć, że statystycznie zostają tam dłużej, bo są jeszcze młodsze i mają jeszcze energię więcej pracować, bo jednak ten wiek emerytalny jest niższy z jakiegoś powodu. Myślę, że tutaj też są dyskusje a propos wyrównania tego wieku emerytalnego już, bardzo zaawansowane. Natomiast nie oszukujmy się, że kobiety czasem są zmuszone, żeby dłużej pracować, ponieważ ich ilość składek jest po prostu niska, nie gwarantuje im godnego przejścia na emeryturę. I takich przypadków jest wiele. Skąd to się bierze? Z długich nieobecności w pracy, urlopy macierzyńskie, wychowawcze, zwolnienia, gdy dzieci są młode. Najczęściej to kobiety zostają z chorym dzieckiem w domu, ich wynagrodzenia są obniżane, często wracają w obniżonym wymiarze godzin do pracy. Więc te składki, które są zbierane przez nie, są po prostu niższe. I myślę, że to nie jest luksus zostać dłużej, to jest przykra konieczność w tym wypadku. Są kraje, gdzie faktycznie jest już stać na to, żeby powiedzieć, wiek emerytalny, dziękuję, już nie pracujesz, drogi obywatelu, już możesz korzystać z życia i jeździć na wakacje. Polska do takich krajów jeszcze nie należy i bardzo długo należeć nie będzie, więc wydaje mi się, że nie jest to luksusem, bądź nie świadczy to o wzmożonej aktywności zawodowej kobiet, wręcz przeciwnie, świadczy to o konieczności, że one muszą to robić. Wspomnieliśmy o tej zaradności. Faktycznie jest dużo biznesów takich drobnych, które bazują na kobietach i faktycznie one to robią. Jednak zarobki kobiet często są też lekceważone. Są traktowane, ty sobie idź dorób, na te nasze filmowe waciki. Nie są traktowane poważnie, przez co kobiety same siebie też często nie traktują poważnie, prowadzą mikrobiznesy, na których nie zarabiają dużych pieniędzy i nawet nie myślą, że wolno im pójść i zarabiać duże pieniądze, budować duże firmy. Więc ten wątek naprawdę jest bardzo, bardzo wielowymiarowy.
Ale są też takie sytuacje, jeszcze się dzisiaj zdarzają w dzisiejszej rzeczywistości, że pracodawca spojrzy na swoją pracowniczkę, chcąc ją wynagrodzić za jej pracę, spojrzy na zasadzie, aha, pani Iksińska ma męża, który świetnie sobie radzi, dobrze zarabia, to pani Iksińska w związku z tym może zarabiać na waciki, więc będę jej płacił trochę mniej za tę samą pracę, którą wykonuje albo kolega, albo koleżanka także, która
bo kolega
nie
ma rodzinę
męża,
na utrzymanie.
To bardzo nieprofesjonalne w takim razie.
Ta pani może oczywiście się na to nie zgodzić.
Mateusz Marmołowski.
Jak to na rynku wygląda? Tyle tematów poruszonych. Tak naprawdę zadałbym sobie pytanie, dlaczego te kobiety tak długo pracują? Czy to jest ich wybór, czy to jest inicjatywa pracodawcy? Bo to pewnie też zależy od tego, czy mówimy o aglomeracji miejskiej, czy o mniejszych miejscowościach. Sytuacja na rynku w wielu zawodach jest dość trudna. Młodych ludzi jest coraz mniej, chętnych do pracy młodych ludzi jest jeszcze mniej. I pytanie, czy to jest tak, że tak jak państwo powiedzieli, te starsze osoby próbują sobie wyrobić wyższą emeryturę, mówiąc kolokwialnie, czy być może no, rynek pracy wymusza to, żeby jednak gdzieś tam aktywni zawodowo pozostali, chociaż w części etatu. I właściwie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest miks tych dwóch, ale coraz częściej jak obserwuję ten rynek pracy w różnych branżach, to widzę, że to raczej jest inicjatywa pracodawcy, żeby ten pracownik był dłużej, czego dowodem są choćby moi rodzice, którzy już od dawna są na emeryturze, a jednak zarówno na uczelni, jak i w służbach medycznych pracują.
No ja się tak zastanawiam, bo właśnie pan mówi tutaj, czy inicjatywa pracodawcy. No ale skąd w takim razie się biorą problemy osób w wieku 55+, i tutaj niezależnie od płci, czy to kobieta, czy mężczyzna, którzy usiłują wrócić na rynek pracy, załóżmy, że no, z różnych powodów musieli zrezygnować z pracy dotychczasowej i szukają kolejnego zajęcia. i co, i nawet nie są zapraszani na spotkania rekrutacyjne, a wynika to z tego, że często algorytmy są tak poustawiane, które odczytują życiorysy, że osób powyżej pewnego wieku po prostu odrzucają wszystkie te zgłoszenia, aplikacje i taka osoba nawet nie ma szansy się zaprezentować przed ewentualnym przyszłym pracodawcą. Tudzież są też tacy pracodawcy, którzy widzą, że ktoś zbliża się do wieku emerytalnego, no to informują taką osobę, że no nie opłaca mi się ciebie trzymać właściwie, to możesz przychodzić, ale najpierw idź na emeryturę, a potem będziemy tutaj zastanawiać się, jak możesz dorobić. No a to chyba też nie o to chodzi.
Na pewno jest to temat trudny. Ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek z każdej strony tego wieku, również z młodej, ale skupmy się na tej starszej, bardziej doświadczonej, jest najbardziej powszechnie akceptowalnym sposobem dyskryminowania ludzi. To jest coś, co otacza nas wszędzie, w kinie, w reklamie, w autobusie. Naprawdę to jest taki rodzaj dyskryminacji, z którego my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Mówimy o nim jako o jakichś tradycjach, o dobrym wychowaniu, natomiast wcale tak nie jest. Ludzie, którzy są 50+, nazwijmy to pokolenie silversów, są traktowani często jako bezużyteczni. Po prostu myśli się, co ty wiesz, gdzie ty byłeś. Mówi się, ty jesteś przekwalifikowany, na pewno za takie pieniądze nie przyjdziesz do nas do pracy. Będziesz się tu rządził. Tak wiele przykrych stereotypów jest, a nie zapominajmy, że to jest świetny pracownik, który może się na pracy skupić, może wciąż podnosić swoje kwalifikacje, a przede wszystkim przychodzi z bagażem doświadczeń życiowych do pracy, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie w kryzysie. To jest człowiek, który po prostu dużo przeżył i on sobie łatwiej poradzi z danymi zadaniami. I takie stereotypy, że nie będzie potrafił się dobrze odnaleźć w komputerze, w pracy przy biurku, są absolutnie krzywdzące i nie powinny mieć miejsca. Już w tej chwili jest dużo kampanii na ten temat. Nawet gdzieś tam pojawiają się kobiety, które mają siwe włosy, przestają się farbować, że przestajemy ukrywać to, co po prostu może dać taką oznakę, że jesteśmy dyskryminowani. Mhm.
Ja myślę, że no ciężko jest tak generalizować, to wszystko zależy od branży. Zupełnie inaczej patrzy się na lekarzy, którzy są w wieku 50, 60, 70
lat. Brakuje ich po prostu na rynku bardzo.
Zupełnie inaczej na branżę budowlaną, jeszcze inaczej na branżę IT, gdzie ciężko jest właściwie do zespołu 20-30-latków zatrudnić 50-paroletnią osobę. I to nawet nie jest kwestia jakby takiej świadomej decyzji, ale jest to dość... No, nie widziałem takich firm, mówiąc szczerze. I teraz teoretycznie, dając ogłoszenie o pracę, nie wolno nam wskazywać ani płci, ani wieku, ani żadnych innych cech. Natomiast oczywiście praktyka, wiemy jaka jest, to wszystko oczyniają ludzie i ktoś ma jakieś założenia. I takie sytuacje mają oczywiście, ja sam jestem dowodem tego, że w wieku 16 lat musiałem udawać starszą osobę, bo nikt nie chciał ze mną współpracować, nikt nie chciał zamówić strony internetowej u człowieka, który, u dziecka, więc musiałem nie pokazywać się na żywo. No i w drugą stronę też to działa, także są branże, w których można tą pracę dostać, doświadczenie jest oczywiście na korzyść, taka osoba z pewnością nie zajdzie w ciążę, jest bardzo doświadczona, jest ugodowa.
Może być mentorem.
Oczywiście, że tak.
A jest traktowana osoby, które na przykład zajmowały wysokie stanowiska i są traktowane jako potencjalna konkurencja przez młodszych. A, bo tutaj będzie mi zaraz mówił, co ja mam robić i w ogóle nie potrzebuję takiej osoby. Zamiast wykorzystać to doświadczenie, wiedzę, umiejętności, kontakty.
Młodzi tutaj nie mają nic do powiedzenia w takim wypadku. To raczej ci starsi, którzy zarządzają, mogą ewentualnie uznać taką osobę za potencjalną konkurencję. I też tak pewnie to bywa. No, każdy broni tam jakoś tego swojego miejsca, ale taki profesjonalny, kompetentny, można powiedzieć zintegrowany człowiek, który zarządza, nie powinien się takich sytuacji bać. Czy takich menedżerów, czy menedżerek jest dużo? No pewnie niedużo, więc właśnie powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak ten poziom kształcenia, rozmawiania i takiego budowania takiej kultury współpracy no był cały czas podnoszony i żebyśmy się tego non-stop uczyli, bo to jest taki never-ending story. Tutaj to się nigdy nie zakończy.
No staramy się to robić w Radiu Gdańsk i trafiać do firm z tą wiedzą, również informować o tym, jak bardzo cenni są tacy pracownicy w wieku 50-55+. Natomiast ja się zastanawiałam, czy można to jakoś kompleksowo inaczej załatwić. Nie wiem, czy ustawowo się da, ale bo przebrnąć przez to i przekonać pracodawców jest naprawdę bardzo trudno, bo wszyscy tutaj, każdy jeden jak przyjdzie, będzie opowiadał, że doświadczony pracownik jest cenny i oni w ogóle nie ma mowy, zawsze by przyjęli i bardzo chętnie zapraszają na rozmowę, ale potem jest taka rzeczywistość, że czytamy w mediach listy osób 55 plus i tak dalej, które powysyłały, tam ktoś chyba nawet 1000 zgłoszeń wysłał i był może na dwóch rozmowach zaproszony o pracę, więc jest problem i my bardzo rzadko o tym mówimy.
Ja bym tutaj pokładała troszeczkę nadzieję w AI, w sztucznej inteligencji. My już jako firma korzystamy z rozwiązania AI przy tym pierwszym sortowaniu podań o pracę, które do nas trafiają.
Ale te algorytmy z wiekiem, czy tam są?
No właśnie, oczywiście my nie pytamy o wiek kandydatów. Jeżeli kandydat tego nie umieści w swoim CV, oczywiście można sobie wydedukować po roku skończenia studiów. No, każda tutaj metoda detektywistyczna, Facebook i inne kanały istnieją, natomiast są one kompletnie nieistotne. Natomiast jest tutaj duża nadzieja w tym, żeby AI było dobrze zaprogramowane, dobrze nauczone, żeby nie miało tych uprzedzeń podświadomych, które mamy my jako ludzie. Oczywiście to też jest inteligencja, ona się rozwija, żyje swoim życiem w pewnym sensie. No i musi być po prostu dobrze do tego przygotowana, musi mieć dobre wskazówki podane. Natomiast jest tutaj jakaś nadzieja, że ona połączy kropki, których człowiek nie połączy przez swoje bardzo mocno uwarunkowane, wyciągnięte z domu, z lat doświadczeń, z wychowania, przekonania, które po prostu go ograniczają w spojrzeniu na inną perspektywę. Więc może tu jest nadzieja w tym, że to AI nie będzie aż takie uprzedzone i pomoże nam zobaczyć inne aspekty, których my jako ludzie być może do tej pory nie dostrzegaliśmy. Pokładam w tym wielką, wielką nadzieję.
Ja myślę, że problem się rozwiąże za kilka lat sam, jak obserwuję młode pokolenie i ich chęć do pracy. I kiedyś mówiło się o work-life balance, teraz się mówi no work, only life.
Ale więc... nie u wszystkich chyba nie jest.
Oczywiście, tak, że nie u wszystkich, nie można
wojna
tak,
pokoleń
tak generalizować. Kłania. Natomiast zaczniemy to doceniać. To znaczy do takich prac, tylko to znowu zależy bardzo od zawodu, bo w IT jest rynkiem szczególnym i myślę, że tutaj pewnie zupełnie inaczej to wygląda niż w wielu innych zawodach. Także rynek sam zdecyduje. Na pewno jestem przeciwnikiem takich ustawowych rozwiązań nakazowych, że należy jakiś parytet wiekowy zachować, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
Nie, i tu jest jeszcze taka kwestia, że oczywiście trudniej jest zatrudnić osobę starszą, nie tylko dlatego, że ona jest doświadczona i w zasadzie mogłaby przynieść jakieś korzyści dla firmy, ale czasami też może przynieść dużego, można powiedzieć, że może spowodować duży rozgardiasz w firmie, ponieważ ma już też swój bagaż doświadczeń i często nie potrafi się wyzbyć różnego rodzaju przyzwyczajeń czy też nauczonych rozwiązań. Młody człowiek najczęściej nie stanowi żadnego balastu. Albo coś umie, albo czegoś nie umie. Natomiast specjalnych szkód, w cudzysłowie szkód, w firmie jakiejkolwiek nie zrobi. Od razu widać, co będzie po takim człowieku. Czego się można spodziewać? Jakie są nadzieje, czy też jaki jest brak nadziei? Natomiast ze starszym człowiekiem jest trochę trudniej. W związku z tym trzeba tutaj wypośrodkować wszystkie te możliwe oceny sytuacji. I to zależy naprawdę od takiej dużej dojrzałości tych, którzy zatrudniają i którzy kwalifikują, którzy decydują potem o zatrudnieniu. Wszystko jedno, czy to młodego, czy starszego kandydata na pracownika, czy pracowniczkę. To jest właśnie to doświadczenie. Tego jest akurat niewiele na rynku, można powiedzieć.
No, my wchodzimy już po raz pierwszy w sytuację, gdzie mamy 5 różnych pokoleń pracujących ze sobą wspólnie. Średnia wieku w firmie, którą prowadzę, jest 34 lata. To jest strasznie młody zespół. My teraz oczywiście świadomie prowadzimy kampanię, żeby to troszeczkę zmienić. Natomiast ta magia diversity, czyli tej różnorodności w pracy, edukacja na ten temat od góry powinna być dużo bardziej rozbudowana, bo to już nieważne, czy mamy osobę taką, czy taką. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli osoby różne. Gdy będziemy mieli różne, zróżnicowane zespoły, praca będzie szła szybciej, będzie więcej różnych doświadczeń wymienianych, będą lepsze, bardziej rozwinięte rozwiązania zastosowane. A klucz w tym wszystkim, żeby nie zwariować, jest taki, żeby trochę okazać ciekawości wobec siebie nawzajem.
I na koniec głos słuchaczki. Kobiety nigdy nie były cenione. One miały rodzić dzieci i zajmować się domem. Zgadzam się, ale kto zarobi na rodzinę? Mój mąż nie jest Onassisem. Zresztą było mi dobrze w pracy, a teraz jestem emerytką. Niestety niewysoko uposażoną, bo to wada pracy prywaciarza. Ewa Nawarro-Mora, Krzysztof Kilian, Mateusz Marmołowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Ewa Nawarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Service, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, Mateusz Marmołowski, EduSens i jeszcze głos słuchacza. Hej, Radio Gdańsk, jestem 50+, branża IT, DevOps. Pracuję w niemieckiej firmie, zdalnie mam kolegów, których mógłbym być ojcem, niektórzy rzędu 30+. Zatrudnili mnie 2 lata temu, więc nie jestem tam przez zasiedzenie, a w Polsce stereotypy, a tacy chcemy być nowocześni, napisał pan Jakub. No i przechodzimy do AI-a. Prawie 1/4 europejskich pracowników korzystających ze sztucznej inteligencji sięga po narzędzia dostępne na rynku, za które płaci z własnej kieszeni, tak wynika z badania Deloitte. W naszym kraju 56% respondentów korzysta, przyznaje się, że korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji w celach prywatnych, 29% z myślą o edukacji, a 18% stosuje ją w pracy. Jak wynika z danych dotyczących całej Europy, połowa osób stosujących AI-a zawodowo korzysta z bezpłatnych, ogólnodostępnych narzędzi. 1/3 dostaje dostęp do rozwiązań opłacanych przez pracodawcę. 1/4 zatrudnionych prawie sięga po narzędzia dostępne na rynku, za które, o czym już mówiliśmy, płaci z własnej kieszeni. I tak patrząc na całą Europę, to jak my wypadamy z korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy? Czy jak to u nas w ogóle wygląda? Bo czasami mam wrażenie, że niektórzy pracownicy, którzy chcieliby po to sięgać, by sięgnęli, ale się boją, bo pracodawca stwierdzi, że ktoś tam czas marnuje i łazi po internecie niepotrzebnie, a jeszcze sprzedaje, nie daj Boże, jakieś tajemnice firmy, a w ogóle to wyręcza się jakąś sztuczną inteligencją i mimo, że pewne zadanie powinien wykonać sam, a nie za pomocą czegoś takiego.
Panuje wolna Amerykanka w tej chwili.
Mateusz Marmołowski.
Moja branża, więc mogę, ale postaram się krótko. Jeśli chodzi o pracodawców, boją się w tej chwili, troszeczkę nie wiedzą, jak się zachować. To znaczy, z jednej strony są obawy, jeśli chodzi o wyciek danych, o jakieś niewłaściwe używanie tych technologii, żeby te wrażliwe dane nie wyciekały. Jeśli chodzi o pracowników, to jesteśmy na takim etapie, że zaradny, sprytny Polak próbuje wykorzystać te narzędzia po to, żeby przyspieszyć swoją pracę i tym samym uzyskać takie same albo lepsze rezultaty w dużo krótszym czasie. I to jest powód, dlaczego za własne pieniądze po cichu kupujemy te narzędzia, które są wyjątkowo tanie, bo takie narzędzie kosztuje 10-20 dolarów, a potrafi nam zaoszczędzić czasem...
Miesięcznie,
a w wielu przypadkach parę godzin dziennie pracy potrafi zaoszczędzić. To naprawdę są przełomowe rzeczy. Więc na razie pracownicy wykorzystują taką sytuację, że pracodawca do końca nie wie, pracuje zdalnie, spróbuje skorzystać. Natomiast to się wszystko poukłada. To znaczy już widzę firmy, które są świadome i celowo wykupują na przykład droższe abonamenty systemów, które gwarantują, że dane nie są używane do treningu.
Bo jest taka możliwość.
Jest taka możliwość, tak. Ale nie każdy ma tego świadomość i wręcz nakazują pracownikom korzystania z licencji firmowej, broń Boże, nie swojej. Więc no tak to się musi skończyć. Znaczy, jeżeli pracodawca chce panować nad tym, co robi i nad swoimi danymi i bezpieczeństwem, to on powinien oferować pracownikowi po pierwsze te narzędzia, a po drugie sugerować, że jeśli pojawi się cokolwiek nowego, to proszę przyjść i chętnie to kupimy. Bo to nie jest tak, że zaraz ci ludzie nie będą potrzebni, tylko po prostu zmieni się trochę sposób pracy.
Ale tutaj właśnie takie dzisiejsze badania CBOS-u. W ogóle jest artykuł w Rzeczpospolitej, który mówi o tym, czy pracujemy ze sztuczną inteligencją, czy nie. I z badań CBOS-u wynika, że blisko 40% Polaków jest nieufna wobec tego, co oferuje i proponuje sztuczna inteligencja, a z kolei 29% ma mieszane uczucia, czyli to jest blisko 70% respondentów nastawionych negatywnie. No więc wśród tych 30 pozostałych będą ci, którzy będą zdecydowanie tak, ale też będą tak trochę, chyba że może. W związku z tym najpierw trzeba zmienić, że tak powiem, opinię, czyli zbudować środowisko, które będzie kreowało możliwość budowania i stosowania technologii. Jest teraz w procesie ustawa, którą Ministerstwo Cyfryzacji próbuje przeforsować. I tam są na przykład takie różne dziwne rzeczy, żeby kontrolować, co i jak jest przemycane ze świata sztucznej inteligencji do procesu produkcyjnego i w ogóle decyzyjnego. Ministerstwo proponuje powołanie takiej komisji, w której będą tam wszystkie możliwe, że tak powiem, reprezentacje, łącznie ze związkami zawodowymi. Mi to przypomina trochę inspekcję robotniczo-chłopską, którą być może przedwcześnie w 1989 roku zlikwidowano. Dzisiaj byłaby jak w sam raz, żeby oceniać, co jest dobre, a co nie, z punktu widzenia pracodawcy i pracobiorcy.
Ale musieliby się jeszcze dogadać, bo tych gremiów tam jest tak dużo.
I ja czytałem właśnie projekt tej ustawy i jestem po prostu, znaczy to przedstawia człowiek, który jest wiceministrem, który ma 31 czy 32 lata. Natomiast mówi językiem, który ja znam z lat 70., więc być może tam jest taki transfer za pomocą sztucznej inteligencji i akurat ten proces został przejęty przez sztuczną inteligencję. Natomiast mówiąc tak na serio, no tutaj jest akurat cały szereg narzędzi inteligentnych. Ja nie mówię o tych tanich rozwiązaniach aplikacyjnych, czy też korzystanie z czata, który kosztuje tam 20 parę czy więcej dolarów, w zależności od tego, czy nasze dane pozostają w środku, czy nie. Bo nawet z tego, który korzysta z ogólnodostępnej sieci, tak czy inaczej korzystając ze starych zasobów danych, możemy wysymulować pewnego rodzaju zachowania i zbudować aplikację, która nam potem wymodeluje nasze potrzeby. Tutaj te firmy, które mają duże ilości danych, i tutaj miała pani taką firmę kiedyś, gdańską, która obrazuje na przykład głowę, mózg.
Przedstawiciel Rękam. Tej firmy.
No właśnie. No to, to jest dla mnie najlepszy przykład tego, jak ta technologia może wpłynąć na efekty pracy takiej firmy, jak przyspieszyła i jak podniosła rangę tego typu diagnostyki w miejscach, gdzie w zasadzie stajemy się bezradni, a nagle się okazuje, że narzędzia, które potrafią zanalizować, załóżmy 100 tysięcy czy milion jakichś obrazów, mogą nam wskazać drogę, której byśmy nie zauważyli, no bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc oczywiście, że jest przed każdą technologią, jest dużo zagrożeń. Jak się pojawiał telefon, to jeszcze może nie widzieliśmy takich zagrożeń. Jak pojawił się internet, one się pojawiły, ale to nie oznacza, że nie mamy tego robić. To samo jest tutaj ze sztuczną inteligencją. Powinniśmy do tego podchodzić racjonalnie i nie limitować i nie ograniczać zbyt różnego rodzaju działań, ale raczej wspomagać rozwój, a nie odwrotnie.
No, traktować jak narzędzie, które jest po prostu tak potrzebne jest do usprawnienia pracy.
Tak, grzechem byłoby z niego nie skorzystać, drodzy słuchacze. Absolutnym grzechem, jak każda zmiana, wymaga czasu. Entuzjazm, jak słyszymy z danych, jest dość chłodny jeszcze. Natomiast ten entuzjazm zbiorowy, jednak ten entuzjazm indywidualny, jak widzimy z badań, jest dużo wyższy. Czyli do załatwienia moich prywatnych potrzeb, ja się zgadzam na używanie sztucznej inteligencji. Czyli to tak jakby środowisko pracy nie nadąża za naszą zmianą w życiu prywatnym, w życiu codziennym. I te obawy oczywiście, że są. My obracamy olbrzymie, jako firmy bardzo różne, obracamy olbrzymią ilością danych naszych klientów. W Europie jest to bardzo uregulowane. I oczywiście, że się boimy. Nie ufamy, że to faktycznie zostanie. Dlatego szukamy rozwiązań, które są bardzo już obostrzone. One często są droższe, one dłużej czasu zajmują, one mają mniej dostęp do danych z zewnątrz, no bo jak wszyscy będziemy je zamykać, no to skąd ta sztuczna inteligencja te dane będzie brać, żebyśmy się uczyli od innych również. Więc na pewno ten entuzjazm korporacyjny jest dużo wolniejszy niż ten entuzjazm prywatny. Natomiast kto tworzy korporację? No tworzą ją ludzie. Więc ta zmiana jest nie do uniknięcia. W końcu decydenci na najwyższych stanowiskach w firmach podejmą decyzję, również się przekonają, podejmą decyzję o tym, że należy z tego korzystać, tym bardziej, że przynosi to korzyści finansowe, również przynosi to korzyści pod względem rozwoju ludzi, bo po prostu powstaną inne stanowiska pracy. Są już prace, które w tej chwili mogą być po prostu wyeliminowane. Czynnik ludzki.
Ja myślę, że poruszył pan bardzo ważną kwestię zaufania ludzi do technologii, bo często wiele technologii jest dużo bardziej zaawansowana tylko przez nasze uprzedzenia i przez prawo i przez przeregulowanie, bo my w Europie potrafimy najpierw zrobić regulację, a potem technologię. Autonomiczne auta jeżdżą dużo lepiej niż ludzie, ale my jeszcze mentalnie do tego nie jesteśmy przygotowani. Nasza technologia w brain scan do analizy tomografii komputerowej mózgu robi analizę dużo lepiej niż zdecydowana większość lekarzy dla większości przypadków.
I szybciej.
Robi to w 3 sekundy, także no żaden lekarz tego nie osiągnie nigdy.
I
zna miliony pacjentów, czego również żaden radiolog nigdy nie osiągnie. Natomiast ani pacjent jeszcze dzisiaj nie jest gotowy, ani prawo na to, żeby diagnozowała go sztuczna inteligencja. I my też do tego nie namawiamy, bo to ma być narzędzie, które asystuje i powoduje, że radiolog jest w stanie obsłużyć dużo więcej pacjentów w tym samym czasie.
Ja tu jeszcze jedną rzecz tutaj chciałem poruszyć, że taką ważną kwestią jest dostęp do danych. My jesteśmy bardzo zablokowani. Ja nie mówię tylko o Polsce, w ogóle Europa jest...
Świat. Mówi się, że sztuczna inteligencja dochodzi właśnie do ściany ze względu na tym, blokowane dane do ćwiczeń. Już są firmy blokują.
Nie wszędzie. W Stanach jest zupełnie inaczej. Jest dokładnie odwrotnie. Dane publiczne są prawdziwymi danymi publicznymi, czyli jeżeli miasto Los Angeles czy Nowy Jork gromadzi jakieś dane, załóżmy o zużyciu wody i gromadzi na przykład Los Angeles wodę od 1920 roku w postaci zużycia, taryf, poprzez adresy, to te wszystkie dane są dostępne. Czyli jeżeli chcemy zrobić z tego jakiś użytek, możemy te dane sobie pobrać i je używać. Czyli możemy wytrenować jakieś zdarzenie na nasze potrzeby, bo akurat uważamy, że to będzie najlepiej przypominało, te dane będą najlepiej służyły do wypracowania takiego rozwiązania. W Europie w zasadzie nie ma możliwości wymiany danych publicznych, co automatycznie ogranicza nas, jeżeli chodzi o konkurencyjność między Stanami, który jest najbardziej rozwiniętym rynkiem, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, a Europą. Tu w zasadzie mamy non-stop bariery, jeżeli chcemy gdzieś coś przekazać, zobaczyć, przerobić, przetworzyć. To jest poważna bariera. Jak patrzę na prawo polskie, które jest w tej kwestii tworzone, no to ono jeszcze bardziej utrudni rozwój sztucznej inteligencji w Polsce. Być może o to chodzi, no, żebyśmy byli takim skansenem, ale chyba nie życzylibyśmy sobie, żeby nie uczestniczyć w tym, nazwijmy to, może nie wyścigu, ale w tej drodze ku rozwojowi związanej ze sztuczną inteligencją, bo tego się po prostu zatrzymać nie da, jak żadnej technologii, która wchodzi na rynek.
Ale tutaj chyba nawet przykład brain scana pokazuje to, o czym pan prezes mówił na początku. Jak z państwem wiele lat temu rozmawialiśmy, dostaliście dane właśnie ze Stanów Zjednoczonych, ale jakby to nie można było ich przełożyć na Polaków, bo Amerykanie mają inny tryb życia, inny styl odżywiania się i tak dalej. Więc, a były koszmarne problemy, żeby otrzymać dane tutaj stąd. Na szczęście wszystko się udało i dzięki temu być może wiele żyć, wielu pacjentów zostało uratowanych. To naprawdę jest wiedza na wagę życia. A jak przekonać też przedsiębiorców, firmy, bo to też są problemy w tych małych, myślę, rodzinnych firmach kilkuosobowych, żeby zrobić takie szkolenia. To chyba nie jest droga sprawa właśnie z dostępu, z używania tej sztucznej inteligencji, z używania w sposób bezpieczny, żeby właśnie nie wyciekały dane firmy i tak dalej.
Proszę.
Produkty takie bardzo strukturyzowane od dużych dostawców są jeszcze dość drogie. To są jeszcze ceny zaporowe, nawet dla dużych korporacji. Często bywają to po prostu inwestycje, które zwracają się dopiero po paru latach, więc to jest na pewno trudny temat, jeżeli chodzi o taką inwestycję. Natomiast dla małych przedsiębiorstw, zresztą dla każdego przedsiębiorstwa, to, co jest dostępne za darmo bądź za niedużą opłatą, jest naprawdę już świetnym początkiem do tego, żeby zacząć z tego korzystać. I tutaj mówimy o bardzo przyziemnych rzeczach. Ja, przygotowując się dzisiaj do naszego programu, również skorzystałam z czata GPT, prawda? No bo jak inaczej oszczędzić sobie czas, no właśnie, szukając nowości, co trenduje gdzieś tam na świecie. To są takie proste rozwiązania. I to nie jest, pamiętajmy o jednym, że to nie jest jakaś wyrocznia najświętszej prawdy. To jest zestaw danych, które są gdzieś umieszczone i są najbardziej popularne i tak dalej.
Natomiast... I tak byśmy do nich dotarli, tylko tak, by nam zabrało to znacznie więcej czasu.
Dokładnie, więc taka inwestycja dla małego przedsiębiorstwa, podejrzewam, że jeszcze jest dość spora. Jednak naprawdę nie bagatelizujmy tej oddolnej ciekawości. Mogę przewrotnie powiedzieć, że skorzystajmy z młodszego pokolenia, które radzi sobie z tym statystycznie świetnie. I tak jak Mateusz wspomniał, że musiał oszukiwać, ile ma lat, ja współpracuję z fundacją, która jest prowadzona przez dziewczyny niespełna 20-letnie, bądź 21-letnie, od których uczę się bardzo dużo. Między innymi, jak korzystać ze sztucznej inteligencji, jak budować relacje. Więc naprawdę zachęćmy być może nasze dzieci, dzieci sąsiada, i trochę porozmawiajmy z nimi na temat tego, jak one mogłyby użyć tutaj sztucznej inteligencji. Przekornie powiem.
Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście takie proste używanie sztucznej inteligencji to najlepiej z młodymi. Natomiast już te bardziej zaawansowane rzeczy wymagają jednak wiedzy, umiejętności. Jest cały szereg dostępnego oprogramowania. On nie jest tanie, ale ono jest dostępne dla przeciętnej firmy. I to ci duzi producenci oprogramowania produkują bardzo świetne rozwiązania informatyczne, które są już, mają wszczepione różnego rodzaju zdarzenia związane ze sztuczną inteligencją i potrafią obrobić różnego rodzaju duże ilości danych, ale trzeba też mieć wiedzę, jak dane obrabiać. Wbrew pozorom to jest duża umiejętność obróbka danych. To nie jest tak, że sobie wrzucimy coś do jakiegoś oprogramowania, to samo wyjdzie. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się poruszać w tym świecie. To jest jedna rzecz. To, o czym pani wspominała, te wszystkie rzeczy opisowe, takie, które ChatGPT czy inny chat mógłby być naszym asystentem, w dużej mierze też zależą od tego, jak umiemy z nim rozmawiać. Czy umiemy mu zadać właściwie pytanie. Jak mu zadamy pytanie, taką dostaniemy odpowiedź. I zmiana nawet przecinka, czy pytajnika, czy różnych innych drobnych rzeczy może spowodować, że ta odpowiedź będzie inna. I tutaj należałoby na pewno sprawdzać i weryfikować tego typu zdarzenia, chyba że jest polecenie, tam prośba, napisz mi bardzo emocjonalne propozycje, jak złożyć życzenia imieninowe na przykład mojej najlepszej koleżance czy koledze, no to też taki opis dostaniemy. Ale czym innym będą bardziej zaawansowane rozwiązania, na przykład projektujące procesy różnego rodzaju, nazwijmy to produkcyjne, czy też gospodarcze. I tutaj trzeba mieć niestety też wiedzę. Sama sztuczna inteligencja tu nie wystarczy, bo trzeba umieć to zweryfikować i zweryfikować pod kątem wykonalności, a potem jako business case'u, czyli w przypadku tak zwanego gospodarczego, który jest albo dodatni, albo niestety przynosi stratę.
A za chwilę zmieniamy temat. Przedtem jednak jeszcze głos od słuchaczy do poprzedniego tematu, czyli do osób w pewnym wieku przyjmowanych bądź nieprzyjmowanych do pracy. Pan Przemek napisał, a mnie przyjęli do firmy, mimo że miałem 62 lata. Jeszcze mojego kolegę także, który też był w podobnym wieku, ale może dlatego, że to polska firma i myśląca dyrekcja. I ani oni, ani ja chyba nie żałujemy tej decyzji. Jestem zadowolony z wypłat, a oni, mam nadzieję, z efektów mojej pracy, napisał pan Przemek. Takie pozytywne informacje są naprawdę krzepiące.
No to 62-latek to młody człowiek jeszcze.
Gratuluję.
I nie senior. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie wyniósł 48,9 punktu wobec 49,2 punkta w październiku, podał S&P Global. Wskaźnik spadł po raz pierwszy od 5 miesięcy, a prognozy na najbliższe 12 miesięcy pogorszyły się. Optymizm biznesowy spadł do najniższego poziomu od około 2 lat. No i właśnie, co oznacza to pogorszenie optymizmu biznesowego na najbliższe 12 miesięcy, co powiem szczerze, że mnie zaniepokoiło, bo biorąc pod uwagę ten nowy rok, który przed nami i te wszystkie pieniądze unijne, które nawet pod choinkę znaczną część dostaniemy i projekty budowlane, które przed nami, no to myślałam, że nic, tylko to się będzie wszystko rozwijało i hulało, a tutaj widzimy pesymizm na kolejny rok przedsiębiorców. Z czego to się bierze? A przy okazji powiem, że u nas ten wskaźnik PMI, przepraszam, za listopad 48,9, a w Niemczech 43, tak dla porównania, znacznie niżej. To z tego, co państwo obserwują, jakie nastroje są przedsiębiorców i czy będzie dobrze, czy źle, czy może jednak będzie trochę lepiej niż źle?
Ja powiem tak, jeśli chodzi o polską giełdę, to jest katastrofa. Nikt nie chce inwestować, wszystko stoi, spada. Jeśli chodzi o wskaźniki, tu nie jestem ekspertem, ale jakby interesuję się różnymi wskaźnikami. Również sam je analizuję, nie tylko z użyciem sztucznej inteligencji. I dużo się mówi o tym, że maksymalnie w połowie przyszłego roku czeka nas recesja, chociaż ciągle o tym mówimy, ale faktycznie powtarzają się pewne zjawiska od wielu dziesiątek lat, które właśnie ponownie następują, więc dużo się o tym mówi. Podobno duży wpływ mają wyniki wyborów w Stanach, tego co się dzieje na polskiej giełdzie i tego, że kapitał z Polski ucieka. I to są, nauczyłem się już w tym moim 40-letnim życiu, że to są jednak istotne rzeczy. Mimo że one brzmią trywialnie, że wybory w Stanach mogą mieć jakieś przełożenie na nasze portfele i to, ile kupujemy na święta, ale okazuje się, że mają. To ma bardzo duże przełożenie. No i my też to odczuwamy.
Na pewno a propos zakupów i w ogóle wydawania pieniędzy, no siła nabywcza pieniądza nam drastycznie maleje, szczególnie w Polsce. Ja tutaj 3 lata nie mieszkałam, jak wróciłam, to miałam wrażenie, że wróciłam do Szwajcarii. Byłam po prostu przerażona cenami. Było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. I jednak ta średnie wynagrodzenie, czy nawet najniższe wynagrodzenia nawet na najwyższych stanowiskach, one nie rosną proporcjonalnie do wzrostu cen. W związku z tym za tą przeciętną wypłatę jest nas stać na coraz mniej. Koszty życia są coraz droższe, szczególnie w dużych miastach. Już pojawiają się jakieś inicjatywy, żeby zmusić do tego, żeby oferować miejsca zamieszkania, które będą bardziej dostępne. Też ze względu na to, że my na przykład mamy bardzo duży problem zatrudnić pracowników w Gdańsku, którzy w nim nie mieszkają, nie chcą się przeprowadzić. Mówią, że no ich nie będzie stać na życie w Gdańsku za takie wynagrodzenie, które wcale nie jest niskie. Więc po prostu ta siła nabywcza pieniądza nam spada. W Niemczech to w ogóle już jest sytuacja katastrofalna, no na pewno wynikająca również z tego, że po prostu ludzie się nie rodzą. Nowi ludzie się nie rodzą i nas też to czeka. Więc zamiast patrzeć na Niemcy i czekać, co tam się wydarzy, myślę, że powinniśmy już zacząć wyciągać wnioski. A propos tego, a propos naszej polityki migracyjnej, polityki rodzinnej, prorodzinnej, polityki mieszkaniowej, żeby właśnie zapobiec takiej sytuacji, że u nas ten indeks również do tych 43 albo i jeszcze niżej, bo w Niemczech to nie wygląda optymistycznie, spadnie. Na pewno te wszystkie wydarzenia geopolityczne, wyjście kapitału z Polski, wiele spółek zagranicznych wyciąga kapitał, wypłaca dywidendy, wyciąga go stąd, ze względu też na sytuację geopolityczną u naszych sąsiadów.
I ostatnie zdanie, pan prezes.
No ja powiem tak, no akurat Polska zaczyna prezydencję w Unii Europejskiej. Wszystko jest jakby od nowa, od początku, bo jest nowa Komisja Europejska. 20 stycznia będzie nowa władza w Stanach Zjednoczonych, która jest istotna z punktu widzenia relacji gospodarczych i tego, jaki wpływ będzie wywierała na zdarzenia w Europie. Bo to są też bilateralne relacje Unia-Stany, ale też i Chiny. W związku z tym naszą, że tak powiem, domeną powinno być zasygnalizowanie różnych zdarzeń, które się powinny wydarzyć na terenie Europy. Mamy 6 miesięcy, żeby to przeprowadzić. I tutaj Donald Tusk, jako człowiek, który zna wspólnotę europejską bardzo dobrze, będzie realizował tę wspólnotę, będzie kierował tym całym przedsięwzięciem do 30 czerwca, więc może jakby przełożyć nasze bolączki, nasze oczekiwania, ale też i wiedzę na temat, co należy zrobić w Europie, na praktyczne zdarzenia, a jest dużo. To na osobną
na
audycję.
Osobną audycję. Niestety czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Businesses Service, Krzysztof Kilian, były prezes PGE, Mateusz Marmołowski, Edu Sens. Audycję realizowała Kasia Piekło. Prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem jutro o tej samej porze, czyli 10:05. Gościom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.